Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk jest Karol Rabenda, wiceprezes partii Porozumienia. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie prezesie, witam.
Dzień dobry.
Co pan pomyśli o połączeniu Lotosu z Orlenem? Zadowolony, zaniepokojony, dla pana to obojętne, to nie ma znaczenia.
Znaczy, trudny temat, bo wiemy, że jeśli chodzi o interes gospodarczy czy sprawy ogólnokrajowe, to o tej fuzji, o tym połączeniu mówi się już chyba kilkanaście lat i różne rządy podnosiły tą sprawę, bo jest pewnym fenomenem, że w kraju tak dużym jak Polska są dwa koncerny państwowe paliwowe. Trochę to zmniejsza potencjał na arenie międzynarodowej, więc tak jak mówię, wszystkie rządy to dostrzegały, tą anomalię i zabierały się za to.
A do pana przemawia to te przekonania, te zapowiedzi, że Lotos i Pomorze nie stracą na tym połączeniu?
Na razie jesteśmy na poziomie listu intencyjnego i myślę, że te stanowiska się będą ucierały, bo tutaj nie chodzi nawet o łączenie marek, bo tutaj marki są wtórne, bo to jest jednak rynek monopolistyczny. Tu bardziej chodzi o konkurencję z innymi stacjami, konkretnie o lokalizację stacji, bo ludzie często tankują tam, gdzie jest im wygodniej, a niekoniecznie sugerują się marką, więc te dwie marki mogłyby jak najbardziej pozostać. Siedziba czy podatki też na Pomorzu, myślę, że to nie jest.
No dobrze, ale jeśli słyszymy wczoraj ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, a to od niego między innymi będzie zależała decyzja o tym połączeniu, kiedy on mówi, że Ministerstwo Energii myśli o pełnej integracji Orlenu i Lotosu, mówi tutaj tak, musimy dojść do pełnej integracji, w innym razie nie miałoby to sensu. No to nie wygląda mi na niezależny Lotos z tymi niezależnymi podatkami i tak dalej w Gdańsku, ale jakby docelowo na po prostu jednej firmie. No nie wiem, jak to tam się będzie nazywało. Może się nazywać oczywiście Orlenotos albo Lotos Orlen, ale to nie wygląda na tak, jak się dotychczas wydawało. Nie myśli pan?
Znaczy mały to jest jeden z głosów w tej debacie. Tu jako politycy z Pomorza oczywiście będziemy zabiegać o to, żeby to rozwiązanie było jak najkorzystniejsze dla Pomorza. Myślę, że nie mamy na razie większych powodów, bo jeszcze nie znamy szczegółów odnośnie tej fuzji, no i będziemy przekonywać, żeby to się odbyło bez strat dla Pomorza. I myślę, że to jest możliwe.
To pożyjemy, zobaczymy. Faktycznie potrzebny jest na to czas. Czy to jest trochę tak, że między innymi Porozumienie, które pan reprezentuje, chce się jakoś wyróżniać, mówię tutaj na naszym lokalnym rynku, zarówno od Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej. I to jest taki wasz pomysł na kampanię samorządową. Pytam w kontekście pomysłu, by ulica Dąbrowszczaków nie była ani Dąbrowszczaków, ani Lecha Kaczyńskiego, ale Margaret Thatcher.
Znaczy to jest powrót do jakiejś naszej wcześniejszej propozycji, chyba jeszcze sprzed roku, czy nawet wcześniej, bo samą Margaret Thatcher to proponowaliśmy 5 lat temu prawie, ale no, naszym zamiarem głównym jest to, żeby w Gdańsku, mieście, w którym żył, pracował Lech Kaczyński, była ulica jego imienia, była to duża ulica, jedna z głównych arterii, która by odpowiadała tej postaci, jego wkładu w działalność, czy to opozycyjną, czy później państwową. Chcemy, żeby to było przyjęte w normalnym trybie przez Radę Miasta, bo uważamy, że to, z czym mamy teraz do czynienia, czyli konflikt na byłej ulicy Dąbrowszczaków wywołany przez Pawła Adamowicza, nie służy gdańszczanom, nie służy zgodzie, bo są pewne sfery życia publicznego, w którym nie powinno się mieszać polityki ogólnokrajowej, polityki konfrontacyjnej, a Paweł Adamowicz niestety to zrobił.
Dobrze, no bo ta konferencja... fakty są takie, że decyzją wojewody, zgodną z prawem, ta ulica nie jest już ulicą Dąbrowszczaków, jest ulicą Lecha Kaczyńskiego.
Tak.
I teraz pan mówi, że ona jest za mała, tak, żeby być Lecha Kaczyńskiego.
Nie, niekoniecznie za mała, tylko tu chodzi o sam tryb, bo decyzja wojewody była jak najbardziej słuszna. On w zasadzie uratował tą sytuację, bo to jest nienormalne, że tak jak mówię, w Gdańsku, w mieście, w którym żył i pracował Lech Kaczyński, my nie mamy w normalnym trybie żadnej ulicy, która która byłaby jego imieniem, i to jest spowodowane tylko jakąś niechęcią czy wmieszaniem, próbą wmieszania Gdańska w konflikty ogólnokrajowe przez Pawła Adamowicza. I tutaj ja uważam, że decyzja wojewody była jak najbardziej słuszna, ale chcieliśmy zaproponować, żeby to była jakaś ostatnia szansa, głównie dla radnych Platformy, bo do końca ja nie wierzę, że wszyscy dokładnie popierają kropka w kropkę tą politykę Pawła Adamowicza na jakieś wycofanie się i określenie się, bo to jest gorszące, że radni Platformy Obywatelskiej w ślad za Pawłem Adamowiczem sprzeciwiają się czemuś takiemu jak nadanie w normalnym trybie dużej ulicy Lechowi Kaczyńskiemu.
Ale to pan się chyba też jakoś wpisuje w tę politykę Platformy Obywatelskiej, tak bynajmniej twierdzi Andrzej Jaworski z Prawa i Sprawiedliwości. Ja tu zacytuję panów dyskusję na Twitterze, bo nie każdy czyta, że dziwne są te wasze pomysły na Gdańsk, skoro zaczynacie od popierania pomysłów Platformy i chcecie zmienić ulicę Lecha Kaczyńskiego. Karolu, to do pana, nie róbcie niczego, na czym się nie znacie ani nie potraficie. No, nie znacie albo nie potraficie. Andrzej Jaworski, cytat.
Powiem tak, nie będę wprost komentował wpisów kolegi.
Ale on twierdzi, że pan działa jakby razem z Platformą.
No to jest pewne wypaczenie albo jakaś nadinterpretacja, bo my ani nie podważamy decyzji wojewody. Tak jak mówiłem, wojewoda uratował sytuację, bo nienormalne jest, że my nie mamy ulicy, a z drugiej strony uważamy, że Lech Kaczyński zasłużył na dużą, nową arterię w Gdańsku, dużą ulicę, taką, żeby odpowiadała skali tej postaci i jego wkładów,
czy to nie jest trochę naiwne wierzyć, że w tym konflikcie politycznym wy z waszą propozycją, żeby to była ulica Margaret Thatcher, jesteście w stanie pogodzić obie strony?
Znaczy, chcieliśmy dać szansę głównie, tak jak wspomniałem, działaczom Platformy Obywatelskiej, bo jak dobrze pamiętam, 2 tygodnie temu nawet Jarosław Wałęsa w wywiadzie dla bodajże Rzeczpospolitej stwierdził, że jemu postać Lecha Kaczyńskiego w żadnym wypadku nie przeszkadza. Byłby nawet skłonny postawić mu pomnik w Gdańsku, więc stanowisko Pawła Adamowicza nie jest prawdą objawioną w Platformie. Są tam różne zdania, więc uważam, że część radnych Platformy może też mieć inne zdanie i jeśli jest jakaś jeszcze możliwość na to, żeby rozwiązać ten konflikt w cywilizowany sposób, żeby nadać tą ulicę w normalnym trybie przez Radę Miasta, to powinniśmy to spróbować, bo Lech Kaczyński na to zasługuje.
Kogo wystawi Zjednoczona Prawica na prezydenta Gdańska? Pan wie? Mógłby pan tak obstawić na przykład, zryzykować, nie wiem, na ileś procent?
Znaczy jest za wcześnie, tak jak wszyscy pewnie wiedzą, którzy, a zwłaszcza ci, którzy to śledzą, to jest w pewnym sensie wstrzymane przez rozmowy koalicyjne wewnątrz Zjednoczonej Prawicy odnośnie startu w sejmikach. I tak jak wczoraj doniesienia prasowe i dzisiejsze ranne wywiady, no, o personaliach nie było mowy, raczej o kalendarzu i możemy się spodziewać, że to nastąpi czy to do 10 kwietnia, czy tuż po tej dacie będą znani kandydaci. Pewnie jak też nie jest to tajemnicą, że główny może nie tyle problem, co na rozwiązanie czeka kwestia kandydatury w Warszawie i od tego pewnie będzie zależała data ogłoszenia innych kandydatów w innych miastach.
A kandydat Zjednoczonej Prawicy, ktokolwiek nim będzie, jakie ma szanse w Gdańsku na zawalczenie z obecnie urzędującym prezydentem Pawłem Adamowiczem, pana zdaniem?
Znaczy trzeba na początku powiedzieć, że Paweł Adamowicz jest słaby jak nigdy. I tutaj chęć zmiany w Gdańsku jest bardzo silna. Pokazuje to też sonda w Gazecie Wyborczej, która się ukazała tuż po ogłoszeniu startu przez Pawła Adamowicza, gdzie opcja wspólnego kandydata z Platformy i Nowoczesnej miała chyba 2 czy 3 razy więcej oddanych głosów niż sam Paweł Adamowicz. To
tak,
pokazuje,
że z, tych,
że z decyzją Pawła Adamowicza nie zgadzają się nawet jego potencjalni wyborcy, bo do takich pewnie należą czytelnicy Gazety Wyborczej.
Tylko z tych badań też, którym dotychczas dysponujemy, też widać, że jakby po prawej stronie nie ma takiego jednego silnego kandydata, który póki co, no nie wiem, byłby równy z poparciem dla Pawła Adamowicza.
Tu jest problem wyborów samorządowych, gdzie zawsze urzędujący włodarze mają większą rozpoznawalność niż inni kandydaci i póki nie mamy takiej normalnej, regularnej kampanii wyborczej, to wszystkie sondaże trzeba traktować jako nie sondaże poparcia, a raczej sondaże rozpoznawalności. I tutaj faktycznie Paweł Adamowicz ma znacznie więcej od konkurentów, no bo z natury pełnienia swojej funkcji częściej bywa w mediach, więcej ludzi go kojarzy. Jeśli będzie jeden główny konkurent do Pawła Adamowicza, to pewnie jego szanse będą wzrastać z każdym dniem kampanii.
Jak się panu podobają porządki w ministerstwach i zwolnienie 17 ze 126 wiceministrów przez premiera Morawieckiego?
No, podobają mi się, bo to jest też postulat, który my w porozumieniu gdzieś wcześniej podnosiliśmy, żeby administracja, czy to rządowa, czy w ogóle administracja państwowa była mniejsza, ale za to sprawniejsza. Tu jeśli chodzi o...
To ten postulat jest zrealizowany, kiedy się zwalnia 17 wiceministrów?
Znaczy tutaj ta część rekonstrukcji była zapowiadana już w grudniu, że ta konstrukcja rządu będzie wyglądała inaczej i z tego, co ja wiem, no to przygotowania do zmniejszenia liczby wiceministrów, no trwają już chyba miesiąc czy dwa, więc...
To nie ma nic wspólnego z wysokimi premiami dla odchodzącego
nie,
rządu?
Nie, to było zapowiedziane zaraz przy rekonstrukcji, że będzie taka zmiana i tak jak mówię, od miesiąca, no od miesiąca na pewno to trwają konsultacje, jak zmniejszyć liczbę wiceministrów. To też jest sprawa taka wypadkowa rekonstrukcji, no bo są powołani nowi wiceministrowie, teraz są dopiero odwołani ci starzy, w których miejsce weszli ci nowi, bo się zmieniła struktura rządu, tak? Ministerstwo
Rozwoju zostało podzielone na dwie. Wiceminister to jeden został ostatnio powołany, chyba wczoraj nawet, do Ministerstwa Finansów. Nic nie wiem o nowych wiceministrach. Na razie to premier zwalnia, a nie zatrudnia.
Ja mówię przy rekonstrukcji, przy powołaniu nowych ministrów, którzy powołali nowych wiceministrów, tak?
Chciałam pana jeszcze zapytać o to, jak pan odbiera i co pan myśli o tym. Piotr Duda z Solidarności, przewodniczący, zapowiada rozszerzenie prawa do wolnej niedzieli dla kolejnych zawodów.
Powiem szczerze, że nie znam tej wypowiedzi, więc ciężko
mi się odnieść. Ale tak pójść za ciosem, za ograniczeniem handlu w niedzielę, ograniczyć możliwość pracy na zmiany, bo to chodzi głównie o pracę zmianową dla innych grup pracowników. To jest dobry kierunek?
Myślę, że najpierw powinniśmy zbadać, jak się przyjmą te regulacje odnośnie wolnych niedzieli, jak społeczeństwo, czy do tego przywyknie i czy to zaakceptuje, zanim...
Pan nie jest wielkim entuzjastą tego ograniczenia, prawda?
Ja mam taki dziwny stosunek, bo ja już od lat w zasadzie nie korzystam ze sklepów w niedzielę, więc ta regulacja dla mnie osobiście jest obojętna i też nie czuję takiego klimatu, gdzie dzieje się coś strasznie złego, kiedy ten handel jest ograniczony. Trochę to się kłóci z moim wolnorynkowym podejściem do gospodarki, ale też trzeba przyznać rację, że takie rozwiązania w innych państwach funkcjonują. No i ludzie jakoś z tym żyją. To nie jest jakaś straszna tragedia, że nie można w niedzielę iść na zakupy. Tutaj ja myślę, że można byłoby... No teraz to już jest inna sytuacja, ale czy tego nie scedować na samorządy, tą decyzję, czy to sejmiki wojewódzkie. Ale to byśmy mieli znowu sytuację, że w jednym województwie by tak było, a w drugim nie. I...
No, takie jest to wtedy założenie, kiedy decyduje samorząd. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.